chcemy mieć taką ekipę, że jak pokazujemy się na zawodach, to wszyscy wiedzą, że my przyjechaliśmy na te zawody. Dzisiaj pytanie, jakie postanowiłem sobie zadać i próbuję na nie odpowiedzieć, to jak oceniać trenera? Oczywiście chodzi tutaj o kryteria, różnego rodzaju kryteria, które możemy używać w ocenianiu szkoleniowców naszych dzieci. Przede wszystkim jest to ta prezentacja z odpowiedzią na pytania wielu rodziców, którzy piszą, pytają, skąd mam wiedzieć, czy mój trener, czy trener mojego dziecka wykonuje dobrą robotę, czy złą pracę, jak powinienem go oceniać. Wydaje mi się, że po dzisiejszym wykładziku będzie to troszeczkę jaśniejsze. Natomiast tak jak piszę w książce, pływanie z jednej strony jest tutaj bardzo interesującym przykładem, bo ze wszystkich sportowych merytokracji jest on najbardziej sprawiedliwy, jeżeli chodzi tutaj o obiektywne i wymierne kryterium czasu. Wystarczy, że potencjalny pływak, który na przykład chce wyjechać z Polski na stypendium sportowe do USA, może do takiego trenera napisać, że na takim i takim basenie, na przykład 400 metrów stylem dowolnym, uzyskuje taki czas. I ten czas można później porównać do konkurencji, która jest w Stanach i na podstawie takiego czasu łatwo weryfikować umiejętności takiego zawodnika, bo jest ono bardzo precyzyjne, bardzo dokładne, pomijając już fakt, że w Stanach są baseny jardowe. Całkiem inaczej sprawa wygląda, powiedzmy, w takich sportach jak, nie wiem, hokej, koszykówka, sporty o wiele bardziej zespołowe, nie tylko, ale jak na przykład ocenić tenisistę? To wcale nie jest taka prosta sprawa, bo wynik tenisisty zależy od konkurencji, z którą się zmierza. Także w pływaniu mamy tą zaletę, że czas mówi nam, jeżeli nie wszystko, to bardzo dużo. Jest to sport indywidualny i tak jak argumentuję w książce, warunki są niemal hermetyczne. Mam tutaj na myśli sytuację, gdzie wyniki z zawody są łatwo porównywalne, bo możemy śledzić na przykład z niedługo odbywający się Grand Prix Polski i z weekendu na weekend będzie wiadomo, czy forma danego zawodnika idzie do góry, czy idzie na dół i to wszystko jest w szczelnie określonych warunkach odbywane, jeżeli chodzi o te zawody. Natomiast czas, jak będę chciał argumentować dzisiaj, niekoniecznie jest zawsze najlepszą metodą weryfikacji wszystkich trenerów. I w dzisiejszej prezentacji postaram się rozbić różnych szkoleniowców, różne tryby szkoleniowe na cztery części, przynajmniej właściwie na więcej. Mówić będziemy o szkole podstawowej, o gimnazjum, liceum i o studiach. Ja wiem, że gimnazjum już od jakiegoś czasu nie funkcjonuje w polskim systemie edukacyjnym, przynajmniej w formie oficjalnej. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj kryteria, które będę przedstawiał, rozbiłem to wszystko na okresy 3 lat i wydaje mi się, że jest to taka naturalna bariera, która pozwala przejść z jednego etapu na kolejny etap i mimo, że te gimnazjum nie istnieje, wydaje mi się, że zawodnicy, którzy przypadają na te klasy, cechują się odpowiednimi czy tam partykularnymi cechami, które można tak czy inaczej weryfikować jako trener, jako szkoleniowiec. Natomiast wszystko, co dzisiaj napisałem, pisałem z myślą o, tak jak mówiłem, głównie o rodzicach, którzy często pytają się, jak mogę znaleźć dobrego trenera, skąd mogę wiedzieć, czy ten trener jest dobry, ale pisałem to również z perspektywy mojej, bo miałem okazję trenować na wielu tych etapach, czyli jako trener, jakie pytania ja sobie zadaję, czy zadawałbym na tych różnych etapach rozwoju, jeżeli chodzi o zawodników, których w szkole, którzy są pod moją opieką. I oczywiście nie jestem w stanie tutaj wymienić wszystkich tych kryteriów, ale wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy podzielić cele indywidualne i cele grupowe, czyli jako trener mogę się zastanawiać, jak dana osoba reaguje na mój trening, osoba indywidualna, ale również pod opieką jest cała grupa zawodników pod moją opieką, także muszę weryfikować cele grupowe, które tak czy inaczej mogą być realizowane. I oczywiście pływanie to jest sport indywidualny, ale on realizuje się przynajmniej w tym założeniu treningowym w grupie, także tych dwóch dziedzin nie da się od siebie tak łatwo oddzielić. Dlatego będę rozdzielał te dzisiaj cele indywidualne na cele grupowe. Zacznijmy więc od szkoły podstawowej i głównie tutaj chodzi o klasy od 1 do 3. Przede wszystkim w celach indywidualnych chodzi o naukę pływania. Jest to jedna z głównych i naczelnych umiejętności, jaka każda osoba powinna nabyć. Wydaje mi się, że osoby, które potrafią pływać, mogą w pełni doświadczyć życie niż te osoby, które pływać nie potrafią. Jest to o tyle ważne, że to można lepiej pożytkować własny czas, chociaż na taki banalny sposób, żeby wyjechać gdzieś nad jezioro czy nad morze. Dziecko, które potrafi pływać, ma pewien komfort, którego dziecko, które nie potrafi pływać, nie ma. Także to jest pierwszy, bardzo banalny, ale bardzo też znaczący cel dla takiego zawodnika w szkole podstawowej w klasie od 1 do 3. Później mogę się zastanawiać jako trener, czy oprócz nauki pływania, czy to dziecko potrafi się utrzymać na wodzie, czy coraz bardziej czuje się oswojone z tym nowym środowiskiem. Dużo się mówi o tym, że woda to jest naturalne środowisko człowieka, bo przecież dziecko jak rodzi się, to wychodzi z brzucha mamy, gdzie przebywa w środowisku wodnym i potrafi od razu pływać. W swojej książce, którą niedawno wydałem, piszę o tym jednak, jak nienaturalnym środowiskiem dla człowieka jest woda, bo oczywiście potrafimy pływać na samym początku, ale zwróćcie Państwo uwagę, jak szybko tracimy tę zdolność i jak ciężko się jej później jest nauczyć, także to nie jest wcale aż tak naturalne środowisko dla człowieka, także chcemy, żeby te dzieci, ten nasz pływak się z nim coraz bardziej utożsamiał i czuł się coraz bardziej komfortowo i później, jeżeli już potrafi pływać, jeżeli się czuje komfortowo w wodzie, chcemy, żeby umiał pływać taki zawodnik wszystkimi czterema stylami i stylem zmiennym, który składa się z czterech styli. Jeżeli chodzi o cele grupowe, to tak samo nauka pływania jest pierwszym nadrzędnym i podstawowym tym celem. I myślę tutaj o wszystkich wiadomościach, które zawsze co lato słuchać w Radiu Polskim. Niestety taka i taka ilość osób utonęła na polskich akwenach. Oczywiście duża grupa tych wypadków to są osoby, które były pod wpływem alkoholu. Natomiast nie wszyscy w Polsce potrafią pływać. Jeżeli chodzi o założenie grupowe, systemowe, nauka pływania powinna być jednym z naczelnych celów edukacji ogólnie rozumianej. Wydaje mi się, że jest to podstawowa umiejętność. Nadal wielu ludzi nie potrafi pływać i jest to coś, na co należy zwracać uwagę. Kolejnym tutaj punktem dla grupy jest oczywiście popularyzacja sportu. Ta popularyzacja jest dzisiaj o tyle ważniejsza, że mamy do czynienia z pandemią międzynarodową, która trwa już prawie od roku czy rok i sport będzie coraz ważniejszy, jeżeli chodzi nie tylko o prewencję, ale o długoterminowy rozwój zdrowego człowieka. Wydaje mi się, że popularyzacja sportu jest również tutaj bardzo ważnym naciskiem. A jeżeli chodzi o pływanie, rozumiane jako pływanie, no to chodzi tutaj o rekrutację zawodników. Chodzi o to, żeby ten narybek, żeby ten przyszły Michael Phelps, czy przyszły Atelier Jędrzejczak mogły się pojawić, a żeby te osoby mogły się pojawić, to musimy je skądś zrekrutować. Także jest to na pewno jeden z głównych celów grupowych szkoleniowców w klasach od 1 do 3. Przejdźmy dalej do szkoły podstawowej, do klas 4 do 6. Tutaj rozwijają się już i cele indywidualne, i cele grupowe. I zresztą to Państwo będą dzisiaj widzieli. To wszystko nakłada się na siebie w odpowiedniej kolejności. Jeżeli chodzi o danego zawodnika, którego prowadzę, chcę, żeby nie tylko potrafił pływać czterema stylami, ale żeby on pływał nimi solidnie, żeby był jak najlepiej technicznie wyszkolony. I wydaje mi się, że w klasach od 4 do 6 im szybciej nauczymy pływaków prawidłowej techniki, tym łatwiej będzie im ją przyswoić. Także jest to idealny czas, żeby nad tymi czterema stylami popracować. Ale chcemy również, żeby te dzieci nie tylko pływały, żeby się rozwijały w innych dziedzinach, w innych sportach. Nie mamy tutaj do czynienia z profesjonalizacją jeszcze, a przynajmniej nie powinniśmy mieć. Te dzieci powinny biegać, jeździć na nartach, powinny uprawiać różne dyscypliny, na tyle, na ile to możliwe, w warunkach, w jakich się znajdują i powinny się rozwijać w tych wszystkich ogólnych aspektach rozwoju fizycznego, na ile to jest możliwe w ich sytuacji. Ale chcemy również, żeby taki zawodnik, oczywiście największą weryfikacją rozwoju pływackiego są zawody, żeby nabrał jakiegoś obycia podczas zawodów pływackich. No a żeby takiego obycia nabrać, no to trzeba w tych zawodach brać udział. Także chcemy, żeby te dzieci jeździły, żeby startowały, żeby wiedziały, z czym to się je, jeżeli chodzi o starty jako cel tutaj indywidualny. Jeżeli chodzi o cele grupowe, no to tutaj zaczynamy powoli budować tożsamość drużyny. Dzielimy pływaków na naszych, należących do naszego klubu, naszej klasy, czy naszego okręgu. O, to się dzieje oczywiście w sposób naturalny, ale chcemy, żeby te dzieci wiedziały, że to jest ich środowisko treningowe, to jest ich trener i one na tej podstawie budują jakąś tam tożsamość jako pływak, ale tożsamość jako drużyna, jako ekipa, która jest zgrana, która razem pracuje dla wspólnego celu, ale również dla indywidualnego rozwoju. Dużo też się mówi o polskich rodzicach, czy o rodzicach ogólnie, czy oni są inni, czy nie są inni od rodziców, którzy mieszkają w krajach zachodu. Ja bym się takich różnic nie dopatrywał, aczkolwiek one na pewno istnieją, jeżeli chodzi o tło socjalne. Natomiast każdy trener w szkole podstawowej dobrze by zrobił dla siebie, gdyby uprawiał dobrą komunikację z tymi rodzicami. To nie znaczy, że trzeba z nimi ciągle rozmawiać, ale prezentować, w jakim miejscu jest grupa, w jakim miejscu jest zawodnik, jaki jest plan, rozmawiać. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby podważać autorytet trenera, ale komunikacja jest kluczowa. Nie będę się tutaj rozbijał na to, jak dokładnie ta komunikacja powinna wyglądać, ale dobrze jest, gdzie ten dialog przepływa w obydwie strony. I ostatni cel grupowy, jeżeli chodzi o klasy 4 do 6, to jest nadal rekrutacja, ale już i retencja zawodników, czyli nadal chcemy rekrutować zawodników w klasach 4 do 6, nie tylko tych, co pływali w 1 do 3, tylko chcemy ciągle nowych zawodników, ciągle większy narybek, ale tych zawodników, co mamy, chcemy ich zatrzymać. To nie znaczy, że zabraniamy im uprawiać innych sportów, ale chcemy, żeby oni w tej wodzie przebywali przynajmniej kilka razy w tygodniu, żeby dalej uczęszczali na treningi, żeby dalej rozwijali swoje umiejętności pływackie. Jest to bardzo, bardzo ważne. Przejdźmy dalej do gimnazjum, klasy od 7 do 9. Wydaje się, że jeżeli chodzi o cele indywidualne, tutaj powinny się pojawić pierwsze wyniki. W sensie, to nie chodzi o to, że ktoś musi być mistrzem Polski od razu, ale jeżeli dobrze się kogoś szkoli technicznie, jeżeli on jest wykształcony ogólnosportowo, on będzie się rozwijał i to rozwinięcie przełoży się prędzej czy później na wyniki w wodzie. Chodzi o to, żeby był jakiś progres i jest to bardzo ważne chociażby dla samej motywacji, dla takiego zawodnika, żeby on czy ona czuli, że sytuacja idzie do przodu, że polepszają się, że ich praca przynosi korzyści i efekty. Uczymy też indywidualnych osób współpracy z innymi, bo tak jak wspominałem na początku prezentacji, chodzi o to, żeby w grupie pracować nad indywidualnymi celami, ale każdy musi tutaj wykonać pracę, która będzie wpływała tylko nie na jego prywatny wynik, ale na wynik grupy. Także jest to bardzo ważne i nie przychodzi to na tyle automatycznie, żeby o to nie dbać, powiedziałbym tyle. I tutaj czasami rodzice pytają, jak się ma moje dziecko, czy dobrze pływa, czy dobrze trenuje. Tutaj trener może zwrócić uwagę. Po zawodach poprosiłem, żeby wszystkie dzieci posprzątały nasze stanowisko, a pana czy pani córka nie pomagała reszcie grupy ogarnąć tego tematu, czy coś takiego się działo. Chodzi o to, żeby pracować w grupie i współpracować z innymi. Jest to bardzo ważna część rozwoju każdego indywidualnego zawodnika. No i oczywiście chcemy, żeby to obycie podczas zawodów dla takiej osoby było coraz to większe. Nie wiem, czy zawodnicy kiedykolwiek będą się czuć komfortowo na zawodach, bo jednym przychodzi to łatwiej, drugim osobom trudniej, ale one powinny być obyte, to nie powinien być jakiś taki wielki szok, powinny wiedzieć, jak sobie radzić ze stresem, oczywiście w tym pomaga trener i powinno takie obycie zaprocentować właśnie w lepszych wynikach, w lepszej pewności podczas zawodów przed samym startem. Jeżeli chodzi o cele grupowe, bardzo ważne, przynajmniej dla niektórych trenerów, a być może i dla większości, jest dobre wyszkolenie techniczne, a nawet bardzo dobre wyszkolenie techniczne. Jako trener w gimnazjum chciałbym, żeby moja grupa, moi pływacy wyróżniali się w taki sposób, że jak jedziemy na zawody, to inni pokazują na nas palcami, popatrz jak ta grupa z Raciborza pływa delfinem, albo ta grupa z Cieszyna pływa kraulem, albo żabką, albo jak oni są dobrze wyszkoleni. Na tym etapie gimnazjum to już powinno było widać i to powinno się już pokazywać. Oczywiście będą lepsi i gorsi zawodnicy pod tym względem, jeżeli chodzi o wyszkolenie, ale to jest takie wyzwanie być może dla trenerów w tym okresie szkoleniowym, żeby być dumnym z tego, że ich pływacy są lepiej wyszkoleni technicznie niż zawodnicy, z którymi oni współzawodniczą. Nie znaczy to, że będą pływać szybciej, ale być może będą pływać szybciej kiedykolwiek tam w przyszłości, kiedy ta ciężka praca zaprezentuje. Dobrze jest też mieć dobry duch drużyny, żeby nad nim pracować. Tutaj nawiązujemy do tego, że żaden zawodnik nie pływa sam i nie trenuje sam. O tym też piszę w książce. Amerykanie robią to doskonale. Mówimy tutaj o sztafetach. Może taki przykład nie do końca adekwatny, ale myślę teraz o Igrzyskach Olimpijskich z 2012 roku, kiedy Phelps startował tam, ale wszyscy wiemy, że nie był w najlepszym miejscu, jeżeli chodzi o jego przygotowanie i fizyczne, i psychiczne. Indywidualnie, chociaż każdy jeden pływak chciałby tak pływać jak on na tych igrzyskach, nie pływał na swoim poziomie, ale jeżeli oglądać taśmy z tamtych zawodów, z tamtych igrzysk, to właśnie sztafety pozwoliły mu nabrać po raz kolejny wiary w siebie, swoje umiejętności, sztafety, w których zdobywał złoty medal ze swoimi kolegami z drużyny. I ten dobry duch właśnie drużyny potrafi podnieść pływaków, którzy być może nie mają tak dobrych zawodów, jakby chcieli mieć. Być może ta sztafeta okaże się tym momentem przełomowym i wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żeby to promować i pielęgnować, szczególnie na tym etapie klas 7 do 9. No i oczywiście jako trener chcę wspierać moich zawodników, może to brzmi zbyt ogólnie, ale w gimnazjum zaczyna się już poważniejsze pływanie, tych treningów jest więcej, kilometraż jest większy, to znaczy to tyle, że musimy ich i zachęcać do pływania, ale i rozumieć te wszystkie wymagania, które są przed nimi stawiane. Też te dzieci niekoniecznie muszą pływać, mogą robić cokolwiek innego, także taki trener być może jest tym głównym czynnikiem, który zatrzyma te dzieci w pływaniu i pomoże im realizować się na dalszych etapach kariery pływackiej. Jeżeli chodzi o liceum, klasy od 10 do 12, no tutaj zaczną się pierwsze poważne wyniki. I to też oczywiście jest sprawa bardzo indywidualna, ale ten progres, on musi być, żeby ten zawodnik był zainteresowany kontynuowaniem pływania. No bez tego to jest ciężka sprawa. Chociaż wiemy, że taki pierwszy poważny wynik dla kogoś może być pierwszym finałem Mistrzostw Polski, finałem A, a dla kogoś innego może być medalem Mistrzostw Europy Juniorów. Także to są bardzo nieporównywalne sprawy, ale ważne jest, żeby ten czas szedł do przodu. Tutaj już możemy poważniej myśleć o czasie, o wynikach, które są uzyskiwane, aczkolwiek czas i wynik to też są dwa różne kryteria, o których powiemy za chwilę. Tutaj też następuje pewnego rodzaju profesjonalizacja. Tutaj każdy zawodnik będzie miał swoje predyspozycje. Jeden będzie sprinterem, drugi będzie długodystansowcem, jeden będzie żabkarzem, drugi delfinistą. Zaczynamy pozwalać tym pływakom iść na te specyficzne tory i pozwalać im rozwijać się właśnie w tych kierunkach, które są dla nich najbardziej naturalne. No i chcemy oczywiście, żeby już tutaj oni byli obyci z tą presją. Nie ma lepszego treningu niż właśnie zawody, kiedy ta presja jest za każdym razem i taki zawodnik, pomagamy mu, czy to z treningiem mentalnym, czy z jakąś rozmową przed zawodami, czy po zawodach, przygotowujemy go tu do tej presji, ale to przecież nie chodzi o to, żeby tylko z zawodami się tutaj zmierzać. Ta presja, to obycie z tą presją przyda się tym zawodnikom, tym osobom w życiu prywatnym i zawodowym długo, długo po zakończeniu kariery pływackiej. Także jest to na pewno jeden z celów, które zakładamy dla pływaków na tym etapie rozwoju. Jeżeli chodzi o cele grupowe, to każdy trener pracujący z licealistami może myśleć o tym, żeby stworzyć mocny skład. Czyli chcemy mieć taką ekipę, że jak pokazujemy się na zawodach, to wszyscy wiedzą, że my przyjechaliśmy na te zawody. Jesteśmy mocni indywidualnie, ale jesteśmy mocni drużynowo. Jesteśmy mocni na krótkich dystansach, jesteśmy mocni na długich dystansach. Jesteśmy mocni w sztafetach. Jest to na pewno cel, który pomaga rozwijać tożsamość tej drużyny i zarazem pozwoli nam, tak jak wspominałem już troszeczkę wcześniej, radzić sobie z porażkami, że te sztafety, czy ten duch drużyny, czy ten doping pozwoli każdej osobie, która jest członkiem naszej ekipy, pływać na jak największym, najwyższym poziomie i właśnie dzieje się to tak dzięki grupie, która przyjechała na zawody, z którą trenujemy na co dzień. Jeżeli chodzi o rolę trenera, no to on już tutaj powoli zaczyna przygotować takie młode osoby do dorosłości. Oczywiście staje się on nie tylko trenerem, nie chcę powiedzieć przyjacielem, bo trener musi pozostać trenerem, ale osobą, która tak czy inaczej cieszy się dużym autorytetem i tak zresztą być powinno. I miejmy tylko nadzieję, że ten autorytet jest wykorzystywany we właściwym kierunku. Przygotowanie tych osób właśnie na studia czy do życia dorosłego jest kolejnym zadaniem trenera, który pracuje z licealistami i pomaga im właśnie rozwijać te wszystkiego rodzaju umiejętności miękkie. No i na koniec etap studiów, etap całkowitej już profesjonalizacji, etap, kiedy nasi zawodnicy powinni pływać na szczycie swojego potencjału. I tutaj cele indywidualne i cele grupowe nakładają się na siebie. Tutaj nie ma żadnej różnicy. Czas, wynik, relacje. Bardzo tutaj to uprościłem, ale chcemy, żeby nasi zawodnicy w pełni zrealizowali swój potencjał, a ten potencjał realizowany jest przez czas, jaki osiągają. Czyli weryfikujemy trenerów na tym poziomie właśnie ze względu na czas, jaki uzyskują jego zawodnicy na tym etapie rozwoju. Oczywiście czas bezpośrednio nakłada się na wynik w pływaniu. Przeważnie tak jest. Ktoś, kto uzyskuje dobry czas, uzyskuje dobry wynik. Ciężko jest wygrać medal olimpijski ze słabym czasem, aczkolwiek ta różnica może być minimalna w jednym czy w drugim kierunku. Przychodzi na myśl chociażby wyścig Artura Wojdata i Mariusza Podkościelnego na 400 kraulem. Jeden ze słynniejszych wyścigów, gdzie popłynęli bardzo szybko, ale inni pływacy byli też w życiowej formie. Był to jeden z najszybszych wyścigów w historii tej dyscypliny, tego dystansu. No i oczywiście relacje tutaj są kluczowe. No, ciężko robić dobry czas, dobry wynik bez dobrych relacji pomiędzy zawodnikiem a trenerem, pomiędzy grupą a trenerem i wewnątrz grupy. Czy jest to możliwe? No jest to możliwe, bo nie będę tutaj wyliczał, można robić dobre wyniki, nawet kiedy te relacje są napięte, ale jest to ciężka sprawa, więc zawsze chcemy, żeby te relacje układały się jak najlepiej. Oczywiście łatwiej powiedzieć niż zrobić, bo mamy do czynienia tutaj z dorosłymi ludźmi, którzy mają swoje pomysły nie tylko na przyszłość, ale i na teraźniejszość. Natomiast oczywiście dobre relacje, pielęgnowane relacje pomagają w uzyskiwaniu tych wyników na najwyższym poziomie i najlepszych życiówek, jakie to tylko możliwe. Powracamy do pierwszego pytania, czy czas to najlepsze kryterium? To oczywiście zależy, tak jak mówiłem w ostatnich kilku minutach. To zależy od poziomu zaawansowania. Jeżeli myślimy o zawodnikach dorosłych, o zawodnikach na studiach, to oczywiście czas jest najlepszym kryterium, czy zawodnik się polepsza, czy się nie polepsza, czy pływa daleko od swojej życiówki, czy pobija życiówki. To jest główne kryterium, które pozwala nam ocenić pracę, jaka jest wykonywana na tym poziomie. Na innych pytaniach nie jest to wcale tak bardzo oczywiste i są inne rzeczy, które jeżeli są wykonywane dobrze, to pomogą nam właśnie w rozwoju czasu, albo inaczej. Jeżeli skupimy się na technice, na relacjach, na tym wszystkich innych rzeczach, o których mówiłem, to czas na tamtych etapach rozwoju sam się o siebie zatroszczy. Także zamiast się martwić o to, czy moja 10-letnia córka bije życiówki, czy nie bije życiówki, lepiej zapytać, jak wygląda jej wyszkolenie techniczne, czy dobrze się czuje w grupie, w której pracuje i jak wygląda jej relacja z trenerem. Jeżeli coś tutaj jest nie tak, to należy te problemy zaadresować. W przeciwnym razie należy się uzbroić w cierpliwość. Na pewno są inne kryteria, to są kryteria może bardziej grupowe czy systemowe, które możemy używać, jeżeli chodzi o ocenę polskiego systemu szkoleniowego. Jeżeli chodzi o polskie pływanie, chociażby na tym podcaście, na tym kanale, ja często robię różnego rodzaju analizy naszych występów na igrzyskach olimpijskich, ilości finałów, medali i tak dalej, to oczywiście skupię się na tym najwyższym poziomie i zakładam, czy zresztą każdy z nas zakłada, że te wszystkie inne etapy działają tak, jak działać powinny. Ale to nie jest wcale takie oczywiste i tutaj są pytania, które można by zadać, na przykład jak efektywny jest nabór i retencja zawodników w szkole podstawowej. W swojej książce piszę o tym, że po medalach Otyli Jędrzejczak na igrzyskach w Atenach, ten etap rozwoju bardzo się polepszył, ale no to już było prawie 20 lat temu. My nie wiemy, czy w tej dziedzinie jest lepiej, czy gorzej, przynajmniej ja nie wiem. Interesowałoby mnie i na pewno wielu sympatyków pływania, by zebrać takie dane, być może ktoś je zbiera, ja bym chętnie na nie spojrzał, gdyby takie dane były, ale jest to ważne, żeby takie rzeczy śledzić i zbierać na ten temat informacje. Możemy również zapytać, jak wygląda poziom wyszkolenia technicznego ogólnie w polskim pływaniu. Czy są na przykład różnice w wyszkoleniu technicznym pomiędzy klubami, regionami, to o czym wspominałem. Czy są jakieś kluby, które błyszczą genialnym wyszkoleniem technicznym w porównaniu do innych? To jest tutaj ocena bardziej jakościowa, ale nawiążę tutaj do innego problemu, o którym też pisałem na swoim blogu. Brakuje nam nadal materiałów ogólnodostępnych, które byłyby przydatne na tym najniższym szczeblu rozwoju, na tym podstawowym. Filmy, książki, wykłady, konferencje. To oczywiście jest. Im więcej tego będzie, tym lepiej, tak mi się wydaje. Nie tak dawno powstał bardzo przydatny film analizujący technikę pływania stylem grzbietowym Radka Kawęckiego. Takich rzeczy potrzeba nam po prostu więcej. W innych stylach, nawroty, skoki. Także wydaje mi się, że jest to kierunek, w którym warto też pójść i zaadresować tę lukę. No i możemy pytać, jak skutecznie budowany jest duch drużyny i siła sztafet. Tych sztafet nie da się budować odgórnie, nie da się ich budować na wstryknięcie palcem. Potrzeba do tego włożyć pracę i możemy nawet zapytać, czy pływacy mają okazję rozwijać te elementy, czy pozwalamy młodym pływakom w szkole podstawowej pływać na zawodach w sztafetach, czy można by tego zrobić więcej, czy można by wdrożyć więcej elementów konkurencji i rywalizacji pomiędzy tymi zawodnikami. To są przykłady kryteriów, które przyszły mi tak do głowy, projektując tą prezentację. Wydaje mi się, że warto na nie zwrócić uwagę, jeżeli myślimy o rozwoju polskiego pływania długoterminowo, jeżeli myślimy o nim na poważnie, jeżeli chcemy wyciągać wnioski z tego, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy.